Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Brrr.
Zimno, ojcu, ale przecież mamy piękny listopadowy dzień, tak. Naprawdę, babie lato.
Zmarznięte ptaki spadają z drzew, rozbijając się o asfalt.
Jakieś inne lato, no. Gdzieś tam na świecie jest lato i to nas cieszy, że inni mają lepiej.
Jest tak, jak najbardziej. Witamy się z państwem, nieodmiennie zmarznięci homileci radiowi z Radia Niepokalanów, ojciec Michał Nowak, franciszkanin.
No właśnie, ojciec Maciej Baron, werbista.
W cyklicznej audycji
między nami, homiletami,
czyli ćwierć tony z ambony.
To co niedzielę towarzyszymy państwu przy niedzielnym obiedzie, tudzież kolacji albo innych jeszcze przyjemnościach, żeby nakarmić was trochę słowem i jakąś próbą jego interpretacji. Mamy nadzieję, że strawną i pożywną. To, że ona jest właściwa...
Wie dużo o żywieniu i pożywności, także tak.
To, że ona jest właściwa, to też mamy nadzieję, w tym sensie, że jednak staramy się być w absolutnej zgodzie z nauczaniem Kościoła, bo jak dzisiaj zresztą też sobie po tym powiemy, ono ma znaczenie zasadnicze.
Mhm.
Ojciec nam poczyta?
Proszę uprzejmie.
Nie, ojciec nam poczyta ładnie.
Dzisiejsze Ewangelię. Słowo jest zaczerpnięte z Ewangelii Łukaszowej, rozdział 21, wersety od 5 do 19. Gdy niektórzy mówili, że świątynię zdobią piękne kamienie i dary wotywne, odrzekł: jeśli idzie o to, co tu widzicie, to nadejdą dni, w których nie pozostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Pytali go więc dalej: mistrzu, a kiedy się to stanie i co będzie znakiem, że te rzeczy już nadchodzą? A on rzekł: baczcie, aby was nie zwiedziono, bo wielu wystąpi pod moim imieniem i powie: to ja jestem, i czas nadszedł. Nie idźcie za nimi. A gdy usłyszycie o wojnach i powstaniach, nie przerażajcie się, tak musi się wpierw dziać, lecz nie jest to jeszcze koniec. Potem mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Nastaną silne trzęsienia ziemi, zaraza zapanuje miejscami, głód ogólny, a na niebie ukażą się przerażające zjawy i cudowne znaki. Lecz zanim to wszystko nastąpi, targną się na życie wasze i będą was prześladować. Wydadzą was sądom synagogalnym, wtrącą do więzień i zawiodą was przed królów i namiestników z powodu imienia mego. Tak to będziecie mieli sposobność złożyć o mnie świadectwo. Weźcie sobie zatem do serca, że nie macie przygotowywać przedtem swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której nie będą mogli oprzeć się ani sprzeciwić wrogowie wasi. Wydawać was będą w ręce nieprzyjaciół nawet rodzice właśnie i bracia, krewni i przyjaciele, a niektórych z was życia pozbawią. Znienawidzeni będziecie przez wszystkich z powodu imienia mego, ale nawet włos z głowy waszej nie zginie. Przez cierpliwość i wytrwałość zachowacie od zguby dusze wasze.
Ojcze, czy ty masz jakieś wytwory ludzkich rąk przed oczami, które podziwiasz?
Mam, tak.
Co takiego?
Oj, lista jest długa.
No to otwórzmy ją. Nie grajmy na czas, chodzi... bo w tej chwili ojciec tasowanie robi szybkie, ale powiedzmy choćby jedną.
Jak się ojciec czuje dzisiaj? Nie, chodzi ci o jakieś, nie wiem, dzieła architektoniczne, nie, bo obrazy.
Ja na przykład mam nieodmienny podziw dla samolotów i
latania. A tak, to wiemy, tak, latania, i lotnisk, tak.
W ogóle przemieszczania się w tak niezwykły sposób. Taki podziw do tej zdobyczy ludzkiego umysłu.
O to ci chodziło w tym sensie. To tak, jak ja najbardziej. Ja na przykład uwielbiam kolej z kolei. Pociągi nowoczesne, szybkie, wygodne, ciche. Lubię dworce kolejowe, jeśli są dobrze zbudowane. Jako takie portale, bramy, powiedzmy, do innych światów, do podróży. Lubię patrzeć na ludzi, którzy na dworcu schodzą, wchodzą na perony, platformy, korzystają z ruchomych schodów, wind. Ten ciągły ruch, przemieszczanie się. Jest to jakoś tak dla mnie pociągające. Lubię też, mieszkam w Bytomiu i jest to miasto, które swego czasu nazywano Wiedniem, takim małym Wiedniem, ponieważ rzeczywiście bardzo duża część tkanki takiej miejskiej to jest wytwór drugiej połowy XIX wieku i budowali to miasto silne, duże, przemysłowe, bardzo finezyjni architekci, którzy projektowali ówczesny Wiedeń też, nowy, przebudowywany. Więc przez lata oczywiście ten maraz słynny i ten wągiel w powietrzu sprawiły, że Bytom był miastem postrzeganym jako miasto brudne i zaniedbane. I ostatnie 3 lata, kiedy jestem tam, tam obecny codziennie, bo mieszkam tam.
Wiele się zmieniło.
Tak, pokazują, że bardzo wiele się zmienia, że ludzie zaczynają dostrzegać przede wszystkim wartość tego, co było i piękno tego, co było.
Niesamowity wpływ tej ojca obecności.
W zestawieniu z taką późno-gierkowską, powiedzmy, architekturą betonowych bloków stawianych jako takie, nazywają to złośliwie plombami czy protezami w miejscach, które nie wiem, czy utraciły swoje pierwotne piękno, no sprawia, że ten kontrast jest niesamowity, ale dzięki wysiłkowi czasami osób prywatnych, czasami jakichś instytucji, coraz większe kawałki tego miasta są odrestaurowywane pod względem architektury i bardzo lubię na przykład spacerować kilkoma ulicami, które są no jakby żywcem wyjęte z drugiej połowy XIX wieku, zadrzewione środkiem, po bokach piękne fronty kamienic, schodki, schody, przejścia różnego rodzaju, no jest to dla mnie, ja odpoczywam w takim środowisku, nie?
Zastanawiam się, czy to jest patriotyzm lokalny, czy ojciec przytulił jakąś kwotę za to, za tę promocję miasta, ja pochodzę, którą ojciec tak wcisnął tu delikatnie.
Ja pochodzę, ojcze, ze Śląska sercem, duszą i ciałem. Także to jest
właśnie, nie dowiedziałem.
Od serduszka.
Cudownie. Ja to absolutnie poboczny wątek, ojciec go ładnie rozwinął, natomiast myślę sobie, dlaczego w ogóle od tego zacząłem. Dlatego, że...
Bo tasuje ojciec cały czas, tasuje.
Nie, niekoniecznie. W takim podziwie. Nie? Wydaje się nie być nic złego. To jest zupełnie oczywiste, że możemy się zachwycić niektórymi tego rodzaju zdobyczami ludzkiej myśli czy ludzkiego wysiłku. Natomiast czasem wydaje się, że za rogiem stoi wręcz bałwochwalstwo i zbyt duża wiara w ludzkie możliwości. To zaraz do głowy przychodzi Titanic, który tam czy miał, czy nie miał ten napis na burcie pod wodą, że tutaj żaden Bóg nie pomoże. Nie? Czy rzeczywiście tak było? Czy było rzeczywistym rzuceniem wyzwania Bogu? Ale jakby w ślad za tym bałwochwalstwem idzie bardzo często takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Nie? Bywa, że wytwory ludzkich rąk takie złudne poczucie bezpieczeństwa człowiekowi dają. I w czym ono się wtedy wyraża? No, na przykład w perspektywie tej wspomnianej dzisiaj świątyni jerozolimskiej, w takim prostym pytaniu, któż mógłby się poważyć na zamach na tak cudne miejsce, jakim jest nasza świątynia jerozolimska? Nie? Uwspółcześniając, któż mógłby się poważyć na zamach na tak zwane WTC w Stanach Zjednoczonych, które było symbolem mocy i potęgi tego kraju, World Trade Center, tak? I w tej niebezpiecznej ułudzie, czy o tej niebezpiecznej ułudzie, która gdzieś tam graniczy z brakiem trzeźwego myślenia, zdaje się dzisiaj Pan Jezus nam wspominać, kiedy zapowiada katastrofę totalnego zniszczenia tej budowli. Nie, to jest trochę, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, jakby nam ktoś powiedział, po Jasnej Górze zostanie wkrótce lej tylko, nie? Albo tam, gdzie jest Wawel, będą się pasły kozy w przyszłym roku, nie? No może bez podawania konkretnej daty, bo Jezus tego też nie robi, ale powiedzmy w najbliższej przyszłości, tak? Takie rzeczy się wydarzą. No dziś wydaje się nam to zupełnie niemożliwe, tak niemożliwe, że wręcz trudne do wyobrażenia. Ale jednakowoż odrobinę mogłoby być, odrobinę niepokojące, jak i uczniów ta informacja Jezusowa zaniepokoiła, stąd też próbują uzyskać kilka bliższych informacji. Kiedy? Jaki znak? I oczywiście po ludzku rzecz biorąc, wydają się to dość ważne informacje. Tak, dość ważne informacje wydaje się, że są to po ludzku, ale czemu mają służyć? No jakiemuś przygotowaniu. Natomiast czy to nie są tylko pozory? Bo zauważcie Państwo, że skala zniszczenia ma być niewyobrażalna, więc i przygotowanie chyba nie jest takie łatwe do wyobrażenia. I tak, kiedy medytowałem nad tym słowem, pomyślałem sobie, że jest trochę tak, jak czy ta zapowiedź Jezusa przypomina trochę, nie wiem, perspektywę śmierci, nie? Niby coś można się przygotować w jakiś tam sposób, nie? Ale jednocześnie wszyscy wyczuwamy, że to jest jakoś niewystarczające. Mhm. I to taka pierwsza moja myśl, zanim te wszystkie znaki, które Jezus będzie wypowiadał, że rzeczywiście bywa, że ten spokój, który zyskujemy wpatrując się właśnie w te wytwory ludzkich rąk, skądinąd nie nowy w Izraelu, bo bodaj prorok Jeremiasz brzmiał, nie? Świątynia Pańska, nie ufajcie tym, którzy mówią Świątynia Pańska, Świątynia Pańska, tak. Świątynia Pańska, bo ona was nie ocali, nie? To przekonanie o tym, że Bóg jest z wami tylko dlatego, że macie ładną świątynię, w żadnym wypadku nie pokrywa się z rzeczywistością, więc jakby tu już się zapala pierwsza kontrolka, że człowiek i jego umysł doszedł do no, wielkich rzeczy. Jest cała masa wybitnych rzeczy, wytworów ludzkich rąk, do których mamy dostęp, a wyobraźmy sobie, do ilu nie mamy dostępu z racji na to, że są powiedzmy tajne albo są wykorzystywane na innym szczeblu, niedostępne dla zwykłego szarego śmiertelnika, to oczywiście natychmiast otwiera puszkę Pandory z spiskowymi teoriami dziejów, ale nie do tego zmierzamy. Zmierzamy raczej do tego, żeby zobaczyć, że owszem, człowiek może wiele, ale jednak nie wszystko. I Pan Jezus zdaje się nam dzisiaj o tym tak ładnie przypominać.
Znaczy, ja bym tu jeszcze troszeczkę zatrzymał się przy samym wydarzeniu, które znaczy, ma miejsce na dzisiejszej Ewangelii, mianowicie świątynia. Dla pobożnego Żyda, a wierzymy i wiemy, że byli tacy, Pan Jezus był pobożnym Żydem, świątynia jerozolimska była czymś innym niż nie wiem, no wszystkie inne budynki i cała infrastruktura wielkiego miasta, jakim była Jerozolima. Świątynia była takim fundamentem świata dla pobożnego Żyda. Znaczy świątynia była miejscem, na którym wszystko się opiera i jednocześnie była takim światem w miniaturze, czyli nadawała pewien, to jest troszeczkę, potem było rozwinięte, ta wizja świata oparta o świątynię, była rozwinięta chociażby przez mnichów benedyktyńskich, którzy tworzyli swoje klasztory jako takie miniatury świata, nie? W sensie samowystarczalne, zamknięte klauzurą, w miarę możliwości dążące do samowystarczalności i pewnego stopnia doskonałości, nie? Zresztą podziwiając dzisiaj to, co zostało z tego świata benedyktyńskiego, zbudowanego na dwóch prostych zasadach ora et labora, no wbija w zachwyt, nie? Rozwiązania technologiczne sprzed tysiąca lat, które dzisiaj na przykład bieżąca woda pod ciśnieniem w celach, czy centralne ogrzewanie w klasztorze o powierzchni kilku boisk, jak na przykład w Cluny miało to miejsce, gdzie było centralne ogrzewanie. Oczywiście no trzeba to wziąć w pewnym nawiasie też, nie? Że no, nie było to ogrzewanie, które można było sobie Danfosem wystawić na 21 stopni, cieplutko, dzisiaj nie wolno już 20, tylko 20 i w komforcie termicznym trwać, ale no, był sposób nagrzewania tych potężnych budynków, więc o co mi chodzi, że dla pobożnego Żyda świątynia była czymś więcej niż tylko i wyłącznie miejscem kultu, czy tak jak mówisz tutaj, takim miejscem, które dawało pewne zabezpieczenie, w sensie, że Bóg jest z nami, nie? Że mamy przepiękną świątynię, w której mieszka chwała Boża, przechowujemy Arkę Przymierza, prawda, tablicę Dekalogu, jest tam przebłagalnia, więc jakby wszystko, co jest potrzebne do życia, mamy w tym jednym miejscu zamknięte, zabezpieczone i jesteśmy dzięki temu bezpieczni. Ale trzeba pamiętać, że dla pobożnego Żyda też nie istniał ten bardzo popularny i forsowany dzisiaj rozdział świata wewnętrznego, czy kiedyś nazywano to na przykład sakrum, tak? Od tak zwanego profanum, nie? Chociaż sama świątynia miała dziedziniec pogan, dziedziniec kobiet, dziedziniec mężczyzn i tak dalej, ale chodzi o to, że świat pobożnego Żyda to był świat, który był sterowany w pewien sposób, czy rytm nadawała mu interpretacja prawa, tak? Czyli przymierze i znakiem tego przymierza Boga ze swoim ludem, no była właśnie jerozolimska świątynia. Więc teraz, kiedy to wszystko jest wzajemnie ze sobą powiązane, całe ludzkie życie ze wszystkimi jego niuansami i wszystkimi sferami, na których ono się toczy, ono jest zależne w pewien sposób od interpretacji prawa, a ta z kolei, to prawo z kolei, to przymierze, no ma swoją fizyczną reprezentację w tym pięknie, w tym dziele rąk ludzkich, nie? Którym jest świątynia. I teraz nagle padają słowa, że z tego świata, który znasz, nie zostanie kamień na kamieniu, nie? No więc można przyjąć dwie postawy, albo przerażenia i lęku, albo konfrontacji, nie? No jakim prawem tak mówisz, nie? Dlaczego chcesz zburzyć ten świat, skoro sam jesteś poniekąd jego częścią, nie? Więc w uszach słuchaczy Jezusa, bo to też musimy mieć świadomość, że sposób mówienia mistrza z Nazaretu, on ma być takim drapaniem widelca po talerzu, nie? On ma przykuwać uwagę poprzez częste nie tylko przerysowanie, ale właśnie jaskrawe postawienie pewnych sytuacji w kontraście do rzeczywistości, którą ci ludzie znają, żeby skierowali ku niemu swoje serce i ucho, tak? Ale tak jak tu Michał powiedział, że owszem, pewne zagrożenie czy ryzyko bałwochwalstwa jest, bo chociażby właśnie w tym zdaniu, które mówi, że no, widziano to, co zewnętrzne, nie? Tu nie jest mowa, popatrzcie na świątynię, miejsce, w którym mieszka Pan. Nie. Było popatrzcie na świątynię, jak pięknie jest przyozdobiona, nie? Złotem, drogocennymi kamieniami. Czyli jak gdyby tu już jest ten wychył w kierunku właśnie tego nie tylko podziwiania zewnętrznego, ale jakby takiego trochę no, uwielbienia tego, co uwielbienie nie potrzebuje, nie? Czyli kamieni, metali szlachetnych i innych rzeczy, nie?
Tak, i pewnie a propos tej prowokacji, o której wspominałeś, Jezusa, który zapowiada zburzenie i rodzi takie pytanie, dlaczego chcesz zburzyć nasz świat, to warto pewnie odwołać się do tej janowej wersji, w której Jezus mówi, zburzcie tę świątynię, a ja ją wzniosę na nowo w 3 dni. Oczywiście on mówi o świątyni swojego ciała, natomiast oni go opacznie rozumieją i mówią, 46 lat tę świątynię budowano, w jaki sposób ty ją wzniesiesz w 3 dni? Ale w tle być może również pobrzmiewa to pytanie, dlaczegoż mielibyśmy ją zburzyć, nie? Dlaczego mielibyśmy zburzyć coś tak pięknego, coś, w co włożono tyle wysiłku, nie? Niewykluczone, że tam może i krwi, może ktoś zginął przy tej budowie, nie? To było wielkie, wymagające ogromnego wysiłku dzieło. No jeśli 46 lat my dzisiaj budujemy kościoły, niektóre w podobnym rytmie, nie? Że 50 lat to trwa. Dziwimy się skądinąd temu, chcielibyśmy wszystko pobudować jak osiedla z dykty.
Niekiedy tak się udaje.
No właśnie. Udaje i to mniej więcej ma tę wartość. Nie? Wystarczy silniejszy wiatr i kościół niestety znika. Więc dziwimy się tym wysiłkom, ale one przynosiły coś trwałego, coś pięknego. Aczkolwiek znowu widzimy, że ta trwałość jest względna. Bo nic nie jest wiecznotrwałe na tej ziemi, nie? W sensie poza ludzką duszą, nic z wytworów dzieł człowieka, nie? I to z tego trzeba sobie mocno zdawać sprawę, bo choćby nie wiem, jak piękne dzieła. Mieliśmy przykład chwilę temu, jak płonęła katedra Notre Dame. Przecudne dzieło rąk ludzkich, nie? Symbol, znak, a jednak no, nie zniknęła z powierzchni ziemi, ale została tak potężnie naruszona, że to potrwa, zanim zostanie przywrócona do tej świetności. To są pewne znaki bardzo wyraźne tego, że my niejednokrotnie pokładamy nadzieję w zupełnie fałszywych zabezpieczeniach.
A propos tego, co powiedziałeś, no, zagrzebałeś troszeczkę w mojej głowie chyba przed chwilą, ponieważ właśnie ja chciałem powiedzieć, zapytać, czy my dzisiaj mamy taką świątynię jerozolimską dla naszego świata. Nie, oczywiście mam na myśli możliwie szerokie spojrzenie, chodzi mi tu o Polskę, czy o nasze podwórko, czyli w sensie, czy my mamy takie miejsca, które są dla nas uzewnętrznieniem pewnego wewnętrznego porządku.
Dobrze, nie? Powiedziałeś, że nie chodzi o Polskę, bo zaraz mi Licheń przyszedł.
Ale chociażby ten Licheń, tak, nie? Tak. Czy no właśnie przywołana przez ciebie Jasna Góra. Wydaje mi się, że z tych wszystkich miejsc, które są, można by wymienić rzeczywiście 3-4, które są taką świątynią jerozolimską. Pierwsze miejsce to Wawel, nie? W sensie katedra na Wawelu i zamek na Wawelu, który przez no, długie wieki no, był takim uzewnętrznieniem idei polskości, tak? Katedra wawelska była miejscem koronacji królów, więc była też uzewnętrznieniem tego doczesnego porządku, monarchii, tego wszystkiego, co jest wspaniałe, piękne i dobre. Jak gdyby też przypomnieniem jest katedra jednak przypomina o korzeniach wszelkiej władzy, nie? To koronowanie królów, mieliśmy to ostatnio okazję oglądać w czasie tego pięknego skądinąd rytuału przy pogrzebie królowej Elżbiety II, nie? Kiedy w tej katedrze, czy w tym Westminsterskim opactwie, kiedy ta trumna królowej została wniesiona i te atrybuty władzy, one wróciły na ołtarz, nie? Kiedy był moment przed wyprowadzeniem już trumny do orszaku tego pogrzebowego, w takiej bardzo namaszczonej ceremonii zdejmowano jabłko, tą berło tak zwane, tak, koronę, a na końcu ten mistrz ceremonii złamał tą laskę, która była z kolei takim zewnętrznym symbolem tego, że królowa powierza mu w zarząd pewną część, wyłamał ją i kładł ją na trumnie, nie? I że została tylko na tej trumnie została tylko ta złamana laska, nie? A atrybuty tej władzy wróciły na ołtarz, nie? W sensie, że z niego zostały wzięte i tam powracają, nie? God Save the King teraz się śpiewa, czyli nie, umarł król, czy umarła królowa, niech żyje król. Jest też ta ciągłość pokazana, że ta władza, ona nie zamiera wraz z człowiekiem, ona przychodzi z zewnątrz, nie? I to jest to no, średniowieczne wyobrażenie monarchii, że źródłem wszelkiej władzy jest Bóg i on udziela jej człowiekowi, żeby rządził jego ludem, ale nie jest to jak gdyby coś, co człowiek bierze sam z siebie. W każdym razie mamy takie miejsca jeszcze, nie? W sensie mamy takie miejsca, które są dla nas uzewnętrznieniem pewnego wewnętrznego ładu, ale tak jak mówisz, ja bym się bardziej skupił na tym, czy my jako ludzie mamy takie swoje świątynie jerozolimskie, czy znaczy miejsca, które są dla nas nie tylko święte, ale w jakiś sposób no, regulujące nasze życie, czy budujące porządek naszego życia, nie? To nie musi być budynek oczywiście, w sensie mam miejsca na myśli możliwie szeroko. Czy to będzie moje miejsce w kościele, nie? Czy moje miejsce w jakiejś grupie czy wspólnocie, która kierując się pewnymi zasadami wpływa na życie swoich członków. I tu jest jak gdyby też ten wąski margines, czy ja przypadkiem, znaczy inaczej, na czym opieram moje teraz, moje życie, nie? Na czym ono jest zbudowane. Czy jeśli zachwieje się ziemia i runie coś, no co było wzniesione ręką ludzką, czy moje życie runie wraz z tym, nie? Czy ja buduję na czymś, co jest taką skałą autentyczną, takim punktem oparcia, który jest oporny na upływ czasu, na wydarzenia, na które nie mamy wpływu. Bo wydaje mi się, że ta Ewangelia także też to pokazuje, nie? W sensie, jak gdyby stawia Jezus przez ten swój obraz dosyć drastyczny pytanie tym, którzy stoją wokół niego, na czym jest zbudowane wasze życie, nie? Na czym jest, albo z czego czerpiecie w swoim życiu, z jakiego fundamentu, nie? Czy on jest zależny od ludzkiego kaprysu, nie wiem, od ruchów wojsk, geopolityki, trzęsień ziemi, powodzi, wiatru, słońca, czy to jest coś, co jest wyżej, ale też dzięki temu jest, jak gdyby, no, mocniej obecne w waszym życiu, nie jest zależny od tego, co przemija.
No to może przewietrzmy trochę nasze głowy muzyką, a za chwilę wracamy do Państwa, tak, i do tematu.
Fragment z filmu Czas Apokalipsy.
Drodzy Państwo, wróciliśmy do Was po krótkiej przerwie. No czas chyba przejść do tych zapowiedzi, które mają charakter taki dosyć bolesny i Jezus zdaje się tak całkiem nie ukrywać tej rzeczywistości przed apostołami czy uczniami szerzej, bo...
Ty już w tę stronę idziesz, tak?
No, tak jak mówiłem wcześniej, oni pytają, nie, jak to będzie, jakie znaki, jak, w jaki sposób ma to służyć przygotowaniu, więc Jezus nie mówi, a nic wam nie powiem figa z makiem, nie? Tylko rzeczywiście pewne sugestie z jego ust wypływają i ta pierwsza z nich, która nas uderza, też ciekawe, że ta właśnie jest pierwsza, no to są fałszywi prorocy. Nie? I w ogóle myślę, że problem z tymi znakami, które dzisiaj Jezus nam pokazuje i stawia przed oczy, polega na tym, zasadniczy problem, że w każdej epoce te znaki mogą być dostrzeżone. No i być może właśnie dlatego, i tak sobie pomyślałem, że być może właśnie dlatego Jezus wybrał akurat te, a nie inne. I wcale nie po to, żeby ludzi trzymać w strachu nieustannym, ile raczej w tej postawie czujności, do której on powielokroć zachęca, a za 2 tygodnie będziemy o niej mówić już rozpoczynając Adwent, drodzy Państwo.
No tak.
Powiedzmy sobie szczerze, nie? Dlaczego ten znak? Dlatego, że ten znak sam w sobie, znak nie tego, że nadchodzi jakiś przełom, że nadchodzi jakaś nowina, nowość, sam ten znak może stać się drogą zwodzenia. I wskazanie w perspektywie tego znaku fałszywych proroków jest tylko jedno. Nie idźcie za nimi. I drodzy Państwo, myśmy kiedyś już wspominali tutaj o czymś takim, co nazywano niegdyś sensus fidei. Czyli zmysł wiary, który sprawia, że wierzący człowiek wyczuwa jakieś nieścisłości, dzieci, nie? Zwłaszcza w nauczaniu, i zapala mu się jakaś kontrolka. I temu naprawdę warto zaufać i warto weryfikować nauczycieli, bo jeżeli ich nauczanie w jakiś niebezpieczny sposób dryfuje w jakieś niszowe kierunki, powiedzielibyśmy, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka są one interesujące, to trzeba jednak dużej dozy ostrożności, a nade wszystko tego, o czym powiedziałem na początku, tak dygresyjnie, mianowicie przede wszystkim posłuszeństwa nauczaniu Kościoła, które jest najpewniejszą drogą dla naszego zbawienia. Ja przyznam szczerze, że z niepokojem obserwuję, i to już z Maciejem o tym też mówiliśmy pewnie w którejś z audycji, jakiś taki gwałtowny zwrot dzisiaj ku objawieniom prywatnym, nie? Które wyrastają jak grzyby po deszczu, i przy tym są coraz bardziej dziwaczne, tudzież coraz bardziej wymagające, nie? I bywają duszpasterze, i tu całkiem znani, którzy ulegają tym chwytliwym hasłom i próbują na nich budować swoje przepowiadanie. I oni nieustannie znajdują słuchaczy, nie? I to jest niepokojące, dlatego że mamy jedno objawienie, które jest niewątpliwie absolutnie konieczne do tego, żeby zostać zbawionym i żeby w nie uwierzyć. To jest objawienie publiczne, to jest objawienie, które mamy zawarte w księgach Pisma Świętego. To objawienie mamy czytać i je znać. Przy czym te nowe objawienia, jeżeli w jakikolwiek sposób tłumaczą nam, zbliżają nas do zrozumienia objawienia publicznego, są jak najbardziej mile widziane i Kościół o tym decyduje. Ktoś to musi weryfikować, nie? Nie poszczególny duszpasterz, jeden czy drugi, nawet wybitnie mądry, ale decyduje o tym Urząd Nauczycielski Kościoła. Mamy taki organ, mamy takie ciało, nie? Które jakby ostateczną decyzję wydaje, i też tylko w tym zakresie, że to objawienie jest niesprzeczne z nauczaniem Kościoła i można z niego korzystać, ale nie obliguje nas Kościół do tego, żebyśmy koniecznie z niego korzystali. Natomiast nadmiar, przesyt, nie, tych objawień, które mają bardzo realny wpływ, niestety, trzeba to powiedzieć, na takie zaburzenie jedności w Kościele dzisiaj, bo ja to obserwuję choćby w perspektywie liturgii, na której mamy falę meksykańską. Jeden wstaje, jeden siada, ten by się najlepiej położył, ten by kucnął, a może tamten by jeszcze twarzą padł na ziemię, bo Pan Jezus powiedział przez jakąś pielęgniarkę, że tak będzie najlepiej czczony. Nie? No, trochę sprowadzam to do absurdu, może ironizuję lekko, ale o to chodzi, nie? Że istnieją wartości odrobinę wyższe, na które trzeba zwracać uwagę, niż tylko, bo ja uważam, nie? Niż tylko, bo moim zdaniem, albo zdaniem księdza X, czy zdaniem księdza Y, który w internecie swoje mądrości szerzy. Nie? Sensus fidei, macie to państwo, wszyscy to mamy, więc warto się naprawdę w perspektywie niebezpieczeństwa fałszywych proroków i zostania zwiedzionymi tym zmysłem posługiwać i nie być tak zupełnie łatwowiernym i ufnym wobec absolutnie wszystkich, mimo tego, że sutanna czy habit, one sprawiają, że ta nasza ufność jest większa, bo mamy wrażenie, że mamy do czynienia z człowiekiem kompetentnym, któremu nie zależy poprzez etos tego, co robi, na zwiedzeniu nas, ale jednakowoż okazuje się, że no, nikt nie jest tutaj nieomylny i bywa, że niestety ma to jakieś dramatyczne dosyć konsekwencje.
Ja ostatnio przeglądam sobie, bo jest to dosyć opasły tom, taką rozmowę, rzekę, wywiad rzekę z byłym opatem, czy znaczy z byłym, z opatem, teraz już po prostu nieżyjącym, tego francuskiego opactwa, którego nazwy nie przytoczę, bo fonetycznie jestem w stanie tego wymówić, ale zaczyna się na literę F. Mhm. Fontan i tam dalej jest ten. Książka nosi tytuł Z całą prostotą. I to był człowiek, który był w 9. dekadzie swojego życia, kiedy spisywał tę rozmowę przed paru laty, a był w 75. roku życia monastycznego, mniejszego. Jest pewne zachłyśnięcie się duchowością, czy w ogóle światem zakonnym, troszeczkę naskórkowo w tym sensie, że mamy całą masę produktów klasztornych, im bardziej uśmiechnięte lico spogląda z etykiety mnisze, rumiane, tym lepsza jakość produktu, ale nie o to chodzi oczywiście. Rozmowa ta jest przeprowadzona z punktu widzenia człowieka, który przychodzi ze świata, staje u furty klasztornej i pyta się jak gdyby o to, no takie proste pytanie zadaje, jak żyć, tak? W jaki sposób żyć? Jest tam niesamowicie trafny i taki bardzo aktualny fragment dłuższy tej rozmowy, mówiący o tym mniej więcej, o czym mówi ojciec Michał, nie? Że Pan Jezus dzisiaj przestrzega swoich uczniów w tej Ewangelii, by nie dali się zwieść. I sytuacja zwiedzenia czy uwiedzenia, oprócz tych takich no, konotacji, które mamy gdzieś tam damsko-męskich, prawda, czy męsko-damskich, no ona jest dosyć skomplikowaną sytuacją, w tym sensie, że aby doszło do zwiedzenia, musi być zwodzący, czyli powiedzielibyśmy tak, już trochę naprowadzając Państwa na trop, kusiciel. Ktoś, kto przedstawia nam rzeczywistość w taki sposób, że jesteśmy gotowi przyjąć ją jako coś, co będzie dla nas dobre, pożyteczne, zbawcze, uświęcające nawet, tak? I musi być druga strona, czyli kuszony, czyli ten zwodzony, tak? I musi zaistnieć moment, w którym ta propozycja, która jest no niczym więcej jak pokusą oderwania od jedności, bo wszystkie, właśnie to jest ciekawe, z tej rozmowy wynika, że większość pokus, które człowiek w swoim życiu napotyka, to są pokusy, które mają zerwać jakąś jedność, nie? Czy to będą pokusy, nie wiem, w życiu małżeńskim, czy to będą pokusy w życiu zawodowym, czy to będą pokusy w życiu osobistym, takie indywidualne, które pozornie nikomu krzywdy nie robią, one zawsze nas wyrywają z mniejszej czy większej jedności. I tam oczywiście ta hierarchia jest prosta, że tą nadrzędną jednością jest ta jedność ludu Bożego, czyli jedność Kościoła, czyli tej wspólnoty, do której jesteśmy włączeni Bożą miłością i sakramentem Kościoła, a jakby w porządku tym takim hierarchicznym, wszystkie inne jedności wypływają z niej, tak? Że małżeńska, rodzinna, przyjacielska, że wszelkie pokusy mają właściwie za zadanie, czy diabeł ma jeden cel, wyrwać człowieka z jedności i postawić go w niesamowitej niepewności i samotności. I kiedy patrzysz chociażby właśnie na to, co przed chwilą mówiłeś, nie? Że jak trudno jest dzisiaj człowiekowi wierzącemu, który nie jest jakimś gigantem modlitwy, gigantem ducha, gigantem teologii, oprzeć się tej lawinie, która się, no jak gdyby, mam wrażenie, że narasta, nie? Teraz proroctwa Marii Simy, powrót książek Marii Waltorty, Matka Boża z Medjugorja, powrót Garabandal za sprawą chociażby tych nieszczęsnych plakatów, które informują nas, że Matka Boża jest z nami w Medjugorje, w Garabandal i jeszcze w kilku innych miejscach, nie? Czyli pomieszanie i w Fatimie. Tak. Czyli pomieszanie miejsca objawień, które są uznane przez Kościół, z trzema, które albo są nieuznane, albo są zdecydowanie odrzucone. Tak. Dla człowieka, który chodzi do kościoła w niedzielę z przekonaniem, że idzie, ponieważ musi, taki plakat, który mija 4 razy na trasie, teraz jest październik, jeszcze usłyszy na przykład katechezę w kościele różańcową, to już jest dużo. W sensie kwestii takiego zamętu wewnętrznego, to co w takim razie jest ważne, co jest dobre, nie? Co jest prawdziwe przede wszystkim. I no tu nie, no niestety mamy chichot nie tyle historii, ile chichot złego, chichot osobowego zła, które no jest małpą Boga, zawsze było, jest i będzie. I wiele z tych pokus, które stają przed człowiekiem dzisiaj, no właśnie pójść w atrakcyjność prywatnego objawienia, tak? Jakiegoś ekskluzywnego klubu, ludzi, którzy dali się przekonać, idą za konkretną wizją, konkretnym duszpasterzem. I to jest jakby coś, przed czym chroni nas życie zakonne, bo tam w takim klasztorze benedyktyńskim chociażby, no nie ma szans na zaistnienie sytuacja, że któryś z braci zaczyna głosić własną wizję Ewangelii, nie? Tam osoba nie ma imienia, w tym sensie to nie jest odpersonalizowanie, tylko tam jest uchrystusowienie wszystkiego. Oni patrzą na Chrystusa zawsze, we wszystkim, w liturgii, w skrobaniu ziemniaków, w uprawianiu ogrodów, w pielęgnacji róż, w pracy, w, nie wiem, wyciąganiu kamieni z rzeki, udrażnieniu jej koryta, w cięciu drewna na nowe ławki, we wszystkim. Cała praca wychodzi z jednego źródła, bo zawsze opat czy przeor zleca tę pracę, tak samo jak wyznacza czas na modlitwę, studium. Może się wydawać, że jest to jakieś zniewolenie, ale to jest mechanizm zabezpieczający przed tym, żeby nie zrodziła się w nas pokusa, no właśnie, żeby wstać i powiedzieć, a słuchajcie, a ja wczoraj przeczytałem i mnie się wydaje, że to jest słuszne, tak? Przed nowinkarstwem z jednej strony, ale z drugiej strony przed tym, co mówi Ewangelia, aby się nie dać zwieść, bo człowiek jest istotą na skutek grzechu pierworodnego idealnie nadającą się do zwodzenia, nie? Ponieważ pierwszym jak gdyby takim etapem zwiedzenia jest ta niepewność, która zostaje, a może to jest prawda, nie? A może to, co robię, jest niewystarczające? Może, nie wiem, różaniec, adoracja, brewiarz, modlitwa wspólna przed posiłkiem, osobista modlitwa, to jest za mało. Może trzeba czegoś więcej, a może właśnie to jest to więcej, czego chce od nas Pan Bóg, nie? I widzimy, że po owocach ich poznacie. Mówię, jeżeli to jest przyczyną zerwania tej jedności w tym porządku hierarchicznym, tak? Czyli zerwania najpierw tej jedności Kościoła, który jest wspólnotą zwróconą ku Chrystusowi. Koniec i kropka, nie? We wszystkim, co robi, ma wskazywać w sposób jasny na Chrystusa. Jeśli tego nie robi, zaczyna wskazywać na siebie, jeżeli wskazuje na siebie, to prędzej czy później wychynie jakaś gwiazdka, prawda? Wychynie jakiś prorok, nie? Tak jak dzisiaj, już nie będę używał nazwisk, ale jeden z kapłanów, który ma obecnie troszeczkę pod górkę z racji tego, że przesunął pewne suwaczki w swojej teologii i pojawiły się zarzuty o powrót do starych, dobrych herezji, takich jak pelagianizm czy semipelagianizm, czyli jak gdyby negacja wartości krzyża, a postawienie tego akcentu na własny wysiłek, na osiąganie nieba dzięki własnej pracy, własnemu zaangażowaniu, no pojawi się człowiek, który będzie miał momentalnie miano proroka, tak? Bo dzisiaj ludzie potrzebują tego typu zjawisk, w sensie potrzebują tego typu doznań, a z drugiej strony no, też pokazuje nam, że bardzo często Kościół, w sensie jako zdrowa wspólnota, będzie się jawił jako nieatrakcyjny, nie? W sensie on jest wiecznie zwracający się do Chrystusa i to wszystko. A tutaj mamy no, okazję z jednej strony do promowania czegoś, co jest atrakcyjne, nowe, często ma posmak sensacyjności, jakiejś, jest tam krztyna takiej duchowości zawsze, apokaliptycznej, tego, że prorok wie, że konkretne wydarzenia oznaczają, że to już się dzieje, że trzeba się zbierać we wspólnotach. No do tego doszło, że jeden z tych nauczycieli nakazał teraz, abstrahując od możliwości blackoutów, bo węgla jest mało, może już siedzimy po ciemku i tego nie wiemy, ale żeby gromadzić zapasy, ponieważ moce niebios będą wstrząśnięte, że to już jest ten czas, nie? I ludzie, którzy są niepewni, następny krok jest bardzo łatwy, wbicie ich w lęk. To jest naturalne. I kiedy spoglądamy na te wydarzenia na przestrzeni ostatnich 50 lat, one wszystkie mają ten sam scenariusz, nie? Powstanie różnego rodzaju sekt, ugrupowań i tak dalej. Najpierw jest wybicie z jedności, niepewność, a następnie budowanie wierności na zasadzie lęku przed, nie? I to jest jak gdyby no, schemat, klisza, ale ciągle się powtarza i ciągle jest aktualne, nie?
Ale nie jest to ostatnia przestroga Jezusa. Jest ich więcej. Nie?
Tak jest.
Potem mamy całą listę różnych zjawisk naturalnych, czy związanych powiedzmy szerzej z niepokojami na świecie. No i znowu w każdej epoce można na takie wydarzenia wskazać, nie? Ale zauważcie Państwo, że o ile dawniej one jakoś wpływały na pewną refleksję o charakterze duchowym, to dzisiaj z trudem można je dostrzec, nie? To znaczy, mam takie wrażenie, że wyedukowani ludzie wyeliminowali Boga i próbują wszystkimi sposobami możliwymi okiełznać siły natury, ponosząc porażkę za porażką tak naprawdę, nie? Gdzie ogrom cierpienia obecnego w świecie no wcale nie skłania ludzi do powszechnego zwrócenia się ku sile wyższej od nich samych, powiedzmy tak najoględniej. A jeżeli już, to...
Ktoś ojciec mi sprzedał chyba.
To się tak dzieje. Więc jeżeli już w ogóle zwracają się ku jakiejś sile uznawanej przez nich za wyższą od nich samych, to ma również często znów taki ludzki wymiar, nie wiem, magia, nie? Jakiś new age, okadzanie, misy, dźwięki,
Bębenki.
Akceptacja swojej boskości i tego rodzaju...
Oj, pije ojciec niebezpieczny w jednym kierunku.
Rzeczy, no urocza pani, ale w głowie pusto. I to są takie sztuczki, no to może tędy się to wydostaje. To są takie magiczne sztuczki, które są no, kolejną taką skazaną na niepowodzenie próbą okiełznania sił, które nigdy nie będą nam podlegać. Nie zauważcie.
Ale ojcze,
ani...
przepraszam, zauważ, że ten mechanizm znowu jest ten sam. 30 lat temu mieliśmy znajomych, pewnie ty też miałeś, którzy ze Zbyszkiem Nowakiem kładli ręce na butelki z wodą na telewizorze. Tak, nie? Nie miał kolczyka w nosie i nie śpiewał, że jesteś boska, ale mechanizm jest ten sam, nie?
Ale był wiarygodny, bo miał garnitur.
Był w telewizji przede wszystkim.
W telewizji, oczywiście. Tak, tak, tak. Ani pandemia, ani kataklizmy, ani wojny nie zginają dzisiaj ludziom kolan, nie? I muszę przyznać, że kiedy myślałem o tym słowie, przypomniał mi się Izajasz, który w pierwszym rozdziale w wersetach od 4 do 7 pisze tak. Biada ci narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, plemię zbójeckie, dzieci wyrodne. Opuścili Pana, wzgardzili świętym Izraela, wstecz się odwrócili. I to jest pytanie ważne. Gdzie was jeszcze uderzyć, skoro mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce osłabłe. Od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej. Rany i sińce i opuchnięte pręgi, nieopatrzone ani przewiązane, ni złagodzone oliwą. Kraj wasz spustoszony, wasze miasta ogniem spalone, cudzoziemcy tratują wam niwy, na waszych oczach spustoszone, jak po zagładzie Sodomy. Nie? Więc mamy obraz tego, że Bóg wzywa ludzi. Nie? Oczywiście ktoś się oburzy i powie, no tak, to nie można inaczej. No można. Na wiele sposobów Pan Bóg wzywa ludzi do nawrócenia, tylko o dziwo, niestety, jedynie ten związany z cierpieniem jest słyszalny bardzo często. Nie? Tak naprawdę niespecjalnie mamy tendencję do przejmowania się jakimiś sympatycznymi zachętami. Natomiast jak nas coś zaboli, no to wtedy ta refleksja przychodzi. Smutny obraz dzisiejszego czasu pokazuje, że nie przychodzi jednak. I ta intensyfikacja, widać, musi być większa. Musi się wydarzyć coś takiego, no co sprawi, że ludzie się zatrzymają, nie? Nie, że się wystraszą, bo no pewnie, tak jak mówisz, tych wystraszonych już dzisiaj całkiem sporo. Ale ten strach się absolutnie nie przekłada na szukanie rozwiązania tej sprawy w miejscu, w którym ono jest. I tylko tam, nie? Jest tysiąc jeszcze sposobów, w które mówimy sobie, my sobie poradzimy, my sobie damy radę, my, ludzkość, mamy tutaj takie możliwości, a Pan Bóg je powolutku i jedna po drugiej nam odbiera. I myślę, że to jeszcze chwilę potrwa, zanim staniemy w takiej zupełnej bezradności, powiemy, nie ma już nic. Wiąże się to z dramatami, wiąże się to ze śmiercią, wiąże się to z tym, że wielu ludzi zginie, wiąże się to pewnie z wielkimi przemianami na świecie, związanymi z władzą, z dostępem do dóbr. Być może rzeczywiście będziemy naprawdę musieli jeszcze pocierpieć mocno, żeby wreszcie do takiej zbiorowej świadomości dotarło, że my nie jesteśmy bogami, bo zdaje się, że tu utknęliśmy na mieliźnie tego błędnego przekonania, nie? Że my jesteśmy mistrzami świata.
A no właśnie, miałem mistrzami świata, jeszcze 4 lata. Jeszcze.
No właśnie.
Powoli co będziemy zmierzać do konkluzji. Oj, naszych.
Nie zapowiada jeszcze tego, bo przynajmniej 6 minut mamy na to, żeby tutaj się wypowiadać.
Więc. No więc ja mam takie pytanie, może nie tylko, nie tyle do ciebie, tylko w sensie takie pytanie, które powinno nas no, nurtować, nie? Co w takim razie robić? W tym sensie, że szukamy dzisiaj odpowiedzi na pewne przejawy tego kryzysu odejścia. Właśnie to słowo, które przywołałeś o tych wiarołomnych dzieciach, które odwróciły się od świętego Izraela, one mają niesamowitą wymowę dzisiaj, nie? Kiedy spoglądamy na ludzi, którzy traktują nie tyle, bo oczywiście wrogość też się pojawia, nie? Zauważ na przykład ostatnio, no z półtora miesiąca temu bodajże krakowska pani kurator, tak? Zamieściła taki wpis w jednym z mediów społecznościowych, no który jednoznacznie identyfikuje ją jako osobę wierzącą. Czy on był fortunny, czy nie? To jest kwestia już, powiedzmy, interpretacji i niech się wypowie nad tym ktoś, kto się zna na tej etykiecie urzędników i tak dalej. Ja się nie znam. W każdym razie umieściła wpis, który no identyfikuje jako osobę wierzącą, jako katolika i to takiego widać, no chyba zaangażowanego w tym sensie, że świadomego swej wiary, niosącego sztandar krzyża, o tak bym powiedział, bo chyba też zdjęcie ilustrujące było też z krzyżem, który niosła pani kurator bodajże. W każdym razie fala wrogości, takiego chęć dosłownie unicestwienia tej kobiety, w sensie, no w komentarzach była no, przerażająca. I to będzie zawsze, w sensie tego, z tym jak gdyby nie wygramy, w tym sensie, że zawsze pojawi się ktoś, kto będzie gotów napluć nam w twarz. I to jest pewne, nie? Ze względu na Chrystusa, ze względu na Kościół, ze względu na przynależność do takiej, a nie innej wspólnoty czy grupy. Ale co mnie frapuje, to jest co zrobić, czy jak odpowiadać, czym odpowiadać na tą falę zobojętnienia. Bo kolejnym etapem jak gdyby tego, o czym tutaj mówiliśmy, czyli jak gdyby tego wyrwania z jedności, wprowadzenia w stan takiej niepewności co do tego, co jest dobre, co jest złe, co jest słuszne, co jest niesłuszne, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe. Kolejnym etapem jest lęk, ale człowiek też nie może bać się cały czas. Zauważ, że bardzo często tak jest, że my mamy takie dosyć spore możliwości do adaptacji i kiedy pojawiają się warunki nam przeciwne, czy w jakiś sposób życie nam się zmienia w jakimś istotnym jego elemencie czy fragmencie, owszem, na początku jest szok, niedowierzanie, chęć buntu, ale potem zaczynamy się adaptować, nie? Zaczynamy w jakiś sposób żyć nie, mimo tyle z tym, co jest nam no, trudne do przyjęcia. Uczymy się tego. I jest takie zobojętnienie na ten bodziec, w sensie ten lęk już nie jest paraliżujący. On gdzieś tam może został wpisany w ten nasz wewnętrzny krajobraz. I podobnie ma się według tego, co sobie tutaj wymyśliłem, ma się rzecz z tym zobojętnieniem, odwróceniem się od pewnych form, nie tylko pobożności, ale też tym, co mówi prorok, prawda? Czy wprost odwróceniem się od Pana Boga, od Jego prawa, od Jego miłości. Często ma to miejsce i czas no, wśród naszych bliskich, czyli ludzi, których znamy i widzimy, że ta obojętność jest taka naprawdę ugruntowana, w sensie tych ludzi nic już nie porusza w tej sferze mówienia o Panu Bogu, mówienia o Jego miłości, czy świadczenia o niej poprzez uczynki, że są obojętni po prostu, nie? Są odwróceni i dobrze im z tym, nie? I mnie osobiście, jako proboszcza małej parafii, ale też księdza i chrześcijanina, zajmuje to, w jaki sposób i z czym, z jakim orędziem wychodzić do tych ludzi, nie? Bo to, że ktoś jest obojętny, czy ktoś jest wyłączony, czy ktoś jest odwrócony, nie sprawia, że on przestaje, czy powinien przestać być celem, czy podmiotem działań ewangelizacyjnych, tak? Czyli tego wychodzenia do niego z dobrą nowiną, przypominania o tym, o czym jest dzisiejsza Ewangelia, nie? Czyli co jest prawdziwym fundamentem życia, właściwie kto? Że my nie możemy odpowiedzieć tym samym na to samo. Znaczy nie możemy my z kolei wykazywać obojętności, bo wtedy przestajemy być sobą jako Kościół, nie? Przestajemy być sobą jako uczniowie Jezusa. To jest dla mnie też takie wielkie niebezpieczeństwo tego czasu, że to tak zwane jest takie angielskie kultowe słówko whatever, nie? Że ono często jest taką odpowiedzią młodych ludzi sprzed paru lat, które weszło do języka takiego codziennego i ono znamenuje taki absolutny indyferentyzm, nie? Whatever. Cokolwiek, mówiąc po ludzku, wisi mi to, nie? Cokolwiek się dzieje, mam to w nosie, nie? Whatever. I coś w tym jest, że to whatever jest taką postawą, która jest chyba najbardziej niebezpieczna, bo z otwartym wrogiem skonfrontujesz się prędzej czy później z kimś, kto cię nienawidzi, zetkniesz się i dojdzie do takiego wyładowania tej nienawiści. Słownie, fizycznie dostaniesz w dziób przysłowiowy albo ktoś cię wyklnie na ulicy, a postawa takiej obojętności, takiego unicestwienia obojętnością, no sprawia, że my często mamy ochotę odpowiedzieć tym samym w porządku, skoro nie ma zainteresowania z twojej strony, z mojej też nie. I powstaje między nami no, bardzo głęboka przepaść, nie? Z której ani stamtąd tu, ani stąd tam nikt nie przechodzi.
Postawiłeś już z samego początku takie pytanie, w jaki sposób zaradzić, nie? Bo mamy jeszcze po drodze te zapowiedzi dramatów dla samych chrześcijan, które będą się wiązały z prześladowaniami. Trochę ten wątek może po macoszemu dzisiaj, ale dla niektórych z nich skończy się to śmiercią. Jezus o tym mówi, ale obiecuje im przedziwnie, że włos im z głowy nie spadnie i przez wytrwałość ocalą ich życie. I to chyba jest taka obietnica należąca już do zupełnie innego wymiaru, no bo jeżeli ktoś ma umrzeć na ziemi, no to trudno mówić, że włos mu z głowy nie spadnie i że znaczy, zachowa swoje życie.
Ciekawe jest właśnie to, co jest w tłumaczeniu, bo nie wiem, czy słyszałeś, jak jest w tym tekście, który jest w tym tłumaczeniu, które ja przytoczyłem dzisiaj. Jest dosyć ciekawie to ujęte, ponieważ nawet włos z głowy waszej nie zaginie. Nie spadnie, znaczy nie spadnie, tylko nie zaginie, nie? To jest, znaczy jest trochę wprowadza to inną perspektywę, bo ten włos może spaść z głowy, w sensie, no jeżeli ktoś zginął z powodu imienia Jezus i na przykład obcięto mu głowę, albo zabito go w jakiś brutalny sposób, no to trudno właśnie mówić o tym, że włos mu z głowy nie spadł, ale żadna kropla krwi i żaden krzyk cierpienia, on nie zaginie, w sensie, że jest ktoś, kto to wszystko słyszy i nawet te ścięte włosy zbiera i liczy, nie? W sensie, że one nie zaginą.
Tak czy owak, wydaje się, że ta obietnica należy do innego porządku, nie? Do porządku wieczności. Tak. Tylko pytanie jest, czy ta obietnica wystarczy. Zobaczcie, wyszliśmy, właściwie Jezus wyszedł, a może nawet nie tyle Jezus, co Ewangelista wyszedł od tego zachwytu zewnętrzną okazałością świątyni, nie? A wydaje się, że Jezus w całej tej swojej odpowiedzi na to, czy refleksji, bardzo mocno wszystko interioryzuje, to znaczy wprowadza wewnątrz, tak jakby pokazywał, tam jest świątynia, tam jest miejsce, w którym mieszka Bóg, tam jest coś, co jest najcenniejsze i tam jest taka świątynia, której nikt z ciebie nie wyrwie, tam jest taka świątynia, której nikt nie zniszczy, jeżeli ty na to nie pozwolisz. Tam masz rzeczywisty wpływ, realny wpływ na coś, na co nie masz wpływu na zewnątrz. Wobec czego jakby ta gotowość, nie, na przetrwanie wszystkich dramatów będzie swoistą drogą weryfikacji. No, my nie lubimy tych podziałów na prawdziwych Polaków i nieprawdziwych, nie, na prawdziwych patriotów, nieprawdziwych, na prawdziwych katolików i nieprawdziwych. Ale to będzie weryfikacja wiary prawdziwej i wiary nieprawdziwej. Bóg w tego rodzaju doświadczeniach, które spadną na ludzkość, a już spadają, mówi: sprawdzam. Nie? I ma do tego pełne prawo, bo jest Bogiem. Kiedy wspominałem Państwu ze dwie audycje temu, że jakby prowadziłem takie rekolekcje na tle, czy w oparciu o Księgę Jozuego. Tam jest dużo tych takich bożych rozkazów, żeby coś zniszczyć, żeby zgładzić, żeby wytępić, żeby... I to jakby budzi opór we współczesnym człowieku. Natomiast jakby wobec samych Izraelitów też jest wiele takich gruźb, nie? Że jeżeli będą wierni, będą jakby zachowywać przymierze z Bogiem, to Bóg będzie okazywał im pełne wsparcie i otwierał przed nimi serce. Jeśli natomiast nie dochowają przymierza, które z Bogiem zawarli, no to będą cierpieć. Tak mi stanęło przed oczami takie proste coś, nie? Taka myśl, że Bóg... Jakby Izraelici to traktowali jako coś absolutnie naturalnego. Nikomu nie wpadło wtedy do głowy, żeby pozbawiać Boga prawa do karania człowieka, nie? Mhm. Dzisiaj myśmy go tego prawa pozbawili. Mówimy sobie, nie, 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 to nie nasz Bóg. Nasz Bóg jest tylko miłosierny. Nasz Bóg tylko całuje po pupci i jest w ogóle zadowolony, że my jesteśmy przy nim, nie? I wszystko nam uchodzi na sucho, a jeżeli no to w jakiejś odległej przyszłości może chwila czyśćca, która tam w zasadzie nie bardzo nie wiadomo na czym polega. No, więc... To Izraelitom do głowy nie przyszło, że Bóg mógłby nie karać. To nam to przyszło do głowy. Myśmy go tej mocy pozbawili i władzy, ale on ją ciągle ma, nie? On ma prawo, on jest Bogiem, on ustala zasady. My możemy na złość mamie odmrozić sobie uszy, możemy się zawziąć i odpaść, ale to jakby ten wybór też ma swoje konsekwencje. Dlatego kiedy Bóg mówi sprawdzam, no warto się zastanowić nad tym, co sprawdza. Warto się temu przyjrzeć, warto to zweryfikować, warto to obejrzeć i wydarzenia, które się dzieją wokół nas są ku temu znakomite tym środowiskiem. Nie, to jest ten moment może, w którym warto zobaczyć, czy moja wiara jest prawdziwa, czy nieprawdziwa. Nie bójmy się tego podziału. No to może byśmy tak, lądowali.
Już teraz lądować to już trzeba. Można. Już tak, nawet
tak,
trzeba.
Nawet trzeba, tak.
Także dziękujemy wam za to nasze wspólne wędrowanie. Od zachwytu do dosyć poważnych pytań z zupełnie innej dziedziny niż kamieniarstwo i sztuki złotnicze. Życzymy wam błogosławionej niedzieli, czy też błogosławionego dnia, w którym słuchacie tej audycji. Zapraszamy na stronę Radia Niepokalanów, zapraszamy na Facebook, tam gdzie są też wszystkie odcinki naszej audycji, czyli Spotify, tudzież inne playery streamingowe, które pozwalają odsłuchać treści w późniejszym terminie. I no, żegnamy się z państwem, życząc sobie,
serdecznie nawet.
Byśmy za tydzień w tym samym gronie, jeśli nie większym, mogli się spotkać znów.
Amen. Niech was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pokój i dobro.
Ameno.